Cultura.
Szanowni Państwo, być może temat, tak jak powiedziałam już wcześniej, nie jest wyjątkowo porannym tematem, ale uważam, że jest na tyle istotny, że powinniśmy rozmawiać. Bardzo się cieszę, że pani Lena Czernycka jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Wszelkie informacje będę odsyłać Państwa na naszą stronę internetową, żeby poczytać o tym, czym pani Lena się dokładnie zajmuje, ale też będziemy Państwa zapraszać na stronę naszego cyklu. Proszę Państwa, ten temat żałoba po nieludzkim, który tak roboczo nazwałam, no właśnie nieludzkim, czy istotach nieludzkich, to jest temat, który tak do mnie przypłynął nie tylko ze względu na własne doświadczenie, ale też mam wrażenie, że pewne macosze traktowanie w przestrzeni, więc myślę, pani Leno, że od tego zaczniemy. I to pytanie, o którym rozmawiałyśmy, czyli czy żałoba ma gatunek?
Bardzo się cieszę, że w ogóle zaczynamy od tego pytania, bo myślę sobie, że warto jest na wstępie powiedzieć, że żałoba po zwierzęciu może być tak samo silna jak po człowieku, tyle że wszyscy wiemy, jak opłakiwać człowieka i mamy na to określone rytuały, a niestety bardzo często żałoba po zwierzęciu to przede wszystkim ścieżka, na której jesteśmy osamotnieni. Po pierwsze, nie wiemy, co zrobić, jak nam zwierzę, jak zwierzę zdechnie, czy jak zwierzę, prawda, odejdzie, ale też nie wiemy, jak mówić o stracie. Bardzo często tej stracie towarzyszy wstyd i samotność. I ból takiej żałoby jest często niezrozumiały, szczególnie dla tych, którzy nie mają zwierząt. I możemy usłyszeć nawet od swoich przyjaciół, którzy nie mają zwierząt, takie zdania, przecież to tylko pies, to tylko chomik.
Tak, tylko.
Tylko, właśnie to tylko, to jest to umniejszanie. I to jest bardzo ważne, że to słowo tylko odbiera nam prawo do tego, żebyśmy czuli to, co naprawdę czujemy, a wiemy o tym, że takim dobrą strategią wychodzenia i przeżywania żałoby jest sięganie po wsparcie społeczne. Więc ta żałoba...
A jak rozumiem, tutaj raczej spotykamy się z wykluczeniem, stygmatyzacją,
dokładnie,
umniejszeniem,
tak,
aniżeli realną pomocą. Ale to w takim razie społeczeństwo nie wie, jak się zachować, my sami nie wiemy, jak się zachować, bo to jest w ogóle chyba złożony temat, taki dwutorowy.
To jest bardzo dwutorowy temat. Ja bym powiedziała, że generalnie po pierwsze nie mamy na to odpowiednich wzorców, ale zasadniczo my jako społeczeństwo nie mamy takiej jasnej wskazówki, w jaki sposób towarzyszyć osobie po stracie. Dominuje przekonanie, że to może zrobić tylko specjalista. I że ten specjalista za pomocą jakiejś magicznej różdżki dokona cudu, że taka osoba po godzinnej czy dwugodzinnej konsultacji będzie się czuła lepiej. A tak naprawdę to, co leczy, co pozwala przejść przez stratę, to jest taka wrażliwa obecność na drugą osobę, taka obecność, która jest empatyczna, bez cenzurowania, która daje przestrzeń na to, żeby objąć te wszystkie stany emocjonalne, które są, i bardzo ważną rzecz, znormalizować emocje. Normalizacja emocji oznacza, że jak ktoś 3 dni płacze po chomiku, to ja jako osoba, do której się ktoś zwraca, nie powiem, słuchaj, weź się w garść, to tylko chomik. Tylko powiem, rozumiem twoją stratę, bo siła bólu po stracie jest siłą miłości. Jeśli kochaliśmy zwierzę, to naturalne jest to, że będziemy czuć ból po jego odejściu. Tylko nie mamy na to wzorców. To trochę jest tak, jakby społeczeństwo nam odejmowało, że jeśli to, kogo opłakujemy, miało łapy, czy tam sierść, miało pióra, czy nie wiem, mruczało, jakby odejmowało nam prawo do tego, żebyśmy przeżywali tak samo ból jak po człowieku. No i to jest, myślę sobie, gruby temat. On został nawet przez naukowców określony jako nieuzasadniona żałoba, disfranchised grief, i jest na to sporo badań, które pokazują, jakie to niesie konsekwencje też takie indywidualne w procesie leczenia.
Rozumiem, że są ogromne.
Są ogromne, tak. Ale to za chwilę o tym powiemy. Tak.
Dobrze. Ale najważniejsze jest to, żeby sobie, jak rozumiem, uzmysłowić to, że mamy prawo do przeżywania żałoby i że ona istnieje.
Tak, że ona istnieje i może być tak samo silna jak żałoba po stracie osoby ludzkiej. i że to umniejszanie robi nam krzywdę, a dodatkowo jakby ta żałoba po istocie nieludzkiej różni się jednak trochę od żałoby po istocie ludzkiej. Mhm. I też warto zwrócić uwagę, gdzie jest ta różnica i dlaczego ten ból może być taki bardziej intensywny.
A możemy w takim razie podążyć w tym kierunku? Jakie są różnice?
Tak, oczywiście. To znaczy, ja bym w ogóle zaczęła od statystyk, bo myślę sobie, że to jest ważny temat, żeby sobie uświadomić, z czym my się mierzymy. Jak sobie popatrzyłam na statystyki z 2024 roku, to mnie bardzo zaskoczyło. My mamy ponad 8 milionów psów w domu. Ponad 7 milionów kotów. Ponad 1 220 000 egzotycznych ptaków. Ponad prawie 1 200 000 małych ssaków. Co to znaczy? Wszystkie te zwierzęta sprawiają, że mamy jakieś rytuały wokół nich. Chodzimy na spacery. To są takie towarzysze, które dają nam dużo radości. Możemy je głaskać, przytulać, śpiewać. Mm-hmm. Czyli ten dom ze zwierzęciem wygląda trochę inaczej niż dom bez zwierzęcia. I rzadko kiedy, decydując się na zwierzę, mamy w głowie taką myśl, że my prawdopodobnie staniemy w obliczu tego, że to zwierzę odejdzie. Bo no średnia wieku na przykład psów to jest jakieś 12 lat, tak? I teraz na co dzień nie myślimy o tym, że ta relacja, która nas cieszy, która sprawia, że na widok, nie wiem, zwierzęcia, my się cieszymy, tak? No bo to zwierzę kocha bezwarunkowo. Nikt się nie cieszy na mój widok, jak wracam do domu tak, jak mój pies, który merda ogonem.
Mhm, tak? To prawda.
I teraz rzadko kiedy sobie myślimy, że skoro jest relacja, która wnosi tyle radości, to jeśli zabraknie tej relacji, to będzie tyleż samo bólu. I to jest ważne. I teraz, co jest tutaj istotne, że ludzie pogrążeni w żałobie po zwierzętach, po pierwsze sobie tego nie uświadamiają, w związku z tym są zaskoczeni, że przeżywają emocje. Czyli się zastanawiają, czemuż ja na Boga tak opłakuję tego chomika, tak? Albo tego psa, albo tego kota. O co chodzi? Czyli tu się pojawia taki komponent niezrozumienia, że ja mam prawo czuć to, co czuję. Po drugie, pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny komponent. Często opiekunowie zwierząt, którzy są chorzy, w momencie, kiedy ich już nie stać na leczenie albo nie ma dobrych rokowań, muszą podjąć niezwykle trudną decyzję o eutanazji. To się mniej zdarza w żałobie po ludzkim. Mm-hmm. Tak? I teraz pojawiają się takie pytania, co jeszcze mogliśmy zrobić, a co gdybyśmy spróbowali innego leczenia. Czyli w tą żałobę po zwierzęciu wkomponowany jest bardzo silny czynnik poczucia winy. Plus, jeśli mówimy o rodzicach, jak to wytłumaczymy naszym dzieciom? Bo bardzo często, tak, to dzieci mają jeszcze niezwykle inną więź. Czyli to, co bym chciała powiedzieć bardzo, co jest ważne, jak pada pytanie, czy żałoba po istocie nieludzkiej ma takie same etapy i wygląda tak samo jak po istocie ludzkiej, to chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że żałoba ma charakter indywidualny. I na to samo odejście zwierzęcia w domu może inaczej zareagować pani, może
każdy
inaczej
z domowników.
Każdy, dokładnie. Mhm. I ona zależy w dużej mierze od więzi, od kontekstu, od tego, czy ta śmierć była wywołana chorobą i można się było do tego w jakiś sposób przyzwyczaić. Mhm. Czy zwierzę na przykład odeszło w jakichś takich niespodziewanych okolicznościach, na przykład w wyniku potrącenia przez samochód. Mhm. I też się tak zdarza, tak? I to, co jest bardzo ważne, że my tracąc zwierzę, tracimy wyjątkową relację, w której doświadczaliśmy bezwarunkowej miłości. I czasami niektórzy ludzie mają takie doświadczenie, że to jest tak wyjątkowa relacja, bo nie wszyscy potrafią tak kochać, jak kocha nasz zwierzę.
No nawet z tego, co podczytywałam i czytałam przed naszym spotkaniem, przeważające zdanie jest takie, że raczej nie potrafimy.
Dokładnie.
Że w zasadzie, jeśli chodzi o nasz gatunek, w którymś momencie kalkulujemy, argumentujemy, wyobrażamy sobie i na przykład podążamy za wyobrażeniem tej relacji, natomiast nie dzieje się to przynajmniej na taki stan wiedzy, jaki mamy w przypadku tych relacji międzygatunkowych.
Ja się śmieję, że zwierzę nie ma unikowego stylu przywiązania ani ambiwalentnego. Ono przychodzi absolutnie z pełną gotowością, żeby się zaangażować. I teraz to, co jest bardzo ważne, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że tracimy przyjaciela, tak? Czyli opłakując zwierzę, tracimy przyjaciela, a nie mamy rytuałów, żeby przez to przejść. I pojawia się gigantyczna pustka i wstyd. Co teraz zrobić? Jak się zachować? I to widać nawet w takiej sytuacji, kiedy musimy podjąć decyzję, na przykład po eutanazji, co zrobić ze zwierzęciem.
Ale też bardzo się cieszę, że poruszyła pani ten temat eutanazji, bo mamy takie wyobrażenie, że pomagamy albo próbujemy sobie to już na etapie tej decyzji wytłumaczyć tak. w ten sposób, ale przecież jest to obce w przypadku człowieka.
Tak, dokładnie.
Więc tu jest sytuacja, w której ja nie wiem, czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, jaką decyzję podejmujemy. Tak. Bardzo rzadko przy niej jesteśmy.
Dokładnie.
Nie uczestniczymy de facto w tym momencie, bo są przeróżne decyzje. Czasami nawet przecież lekarz weterynarii sugeruje, że jeżeli miałoby to być dla nas obciążeniem, na przykład to możemy wyjść, przeważnie uciekamy, podejmujemy decyzje, bo czujemy się zmuszeni, ale nie znamy tego, nie opowiada nam się o tym, że w taki sposób na przykład żegnamy się z osobą
Dokładnie.
Ludzką.
Brakuje nam, tak, brakuje nam w ogóle na to jakichś rytuałów i strategii, a tak naprawdę ten ból związany z tą decyzją, bo to jest szczególna sytuacja, tak? To ja muszę zdecydować, że tak naprawdę ze względu na chorobę mojego pupila już przestaję łożyć na jego leczenie, albo że jego stan już jest tak agonalny, że chcę podjąć taką decyzję o jego uśpieniu. Tylko pytanie, co z tymi wszystkimi emocjami, które się pojawiają w związku z tą decyzją, tak? I co dalej? Brakuje takiej psychoedukacji tak naprawdę. Mhm. Jakie są możliwości, jakie są opcje? Na szczęście ten temat zaczyna być opiekowany w Polsce. I jedną z rzeczy, którą zaobserwowała taka kobieta, ona założyła pierwsze w Polsce krematorium dla zwierząt. I ona zauważyła, że ludzie często po kremacji zwierzęcia nie wiedzą, co zrobić ze swoimi emocjami. No bo nie ma przyzwolenia o tym, żeby mówić. I założyła taką grupę na Facebooku, która się nazywa Łąki Wspomnień. Mhm. Aktualnie w tej społeczności jest ponad chyba 1500 osób, jeśli dobrze pamiętam statystyki, czyli sporo. I tam ludzie dzielą się przede wszystkim swoimi pierwszymi, takimi pierwszym tygodniem po śmierci swojego pupila, tak? Czyli jak się czują, co ich zaskoczyło. I to, co jest bardzo ważne, to jest przestrzeń, w którym nikt nie ocenia, czyli nie doświadczamy tego, o czym powiedziałam wcześniej, tej nieuzasadnionej żałoby. I można też skorzystać z jakiejś rady osoby, bo jest tam też psycholog, jeżeli się pojawiają jakieś objawy, które są mocno niepokojące, bo ta sinusoida emocji może być bardzo różna. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli jest samotna osoba, która ma zwierzę, które odejdzie, to siła tych emocji i tego bólu może być tożsama z siłą emocji, żalu i straty, jak po osobie ludzkiej. No i teraz jest pytanie, jak takich ludzi wesprzeć? Więc na pewno to, co leczy, to wsparcie. Łąki Wspomnień to jest pierwsza platforma i pierwsza społeczność. A drugim takim miejscem jest prowadzony krąg raz w miesiącu, który w Instytucie Dobrej Śmierci jest prowadzony przez psycholożkę, która też się zajmuje zwierzętami. I tam również można się zgłosić i dać sobie prawo do przeżywania emocji. I o tym szczególnie mówię, bo to jest, tak jak pani wspomniała, nie wiemy, co robić. Tak. Więc ja już od razu chcę powiedzieć, co robić. Jeżeli ktoś z państwa, kto nas teraz słucha, jest w takiej sytuacji opieki nad zwierzęciem, które jest terminalnie chore i prawdopodobnie trzeba będzie podjąć bardzo trudną decyzję o eutanazji, to chcę powiedzieć, że warto jest po pierwsze dać sobie prawo do tych emocji, a po drugie sięgnąć po wsparcie tam, gdzie możemy go dostać.
Powiedziała pani przed przerwą o tym, że ludzie w przeróżny sposób tłumaczą sobie, bądź nie potrafią sobie wytłumaczyć tego, co przeżywają po utracie istoty nieludzkiej. I przesmyknął się tam temat czujności rodziców i tego, aby zwracać uwagę na dzieci. No więc znowu, czy jest różnica między przeżywaniem żałoby przez dzieci a dorosłych? Jak to jest niebezpieczne i na co zwrócić uwagę, jeżeli mamy taką sytuację w domu?
To jest bardzo ważne pytanie i ja od razu chcę się odnieść do tego, co grupa naukowców z Massachusetts General Hospital odkryła na temat właśnie więzi i przywiązania dziecka do zwierzęcia. Pierwszą rzeczą jest to, że bagatelizowanie objawów związanych ze śmiercią pupila może wręcz prowadzić do jakichś problemów ze zdrowiem psychicznym i są badania, które pokazują, że ten potężny i długo utrzymujący się żal dziecka po stracie i jeszcze dodatkowo w takiej atmosferze nie do końca, nie dość, że przyzwolenia na opłakiwanie zwierzęcia, to jeszcze jakiegoś takiego tuszowania czy utrzymywania dziecka w takiej iluzji, że zwierzę żyje na przykład, a nie żyje, w ogóle może prowadzić do objawów depresyjnych, które się utrzymują 3 razy dłużej niż u osoby dorosłej. To jest pierwsza ogrom. Rzecz. To jest ogrom, tak? Czyli badania pokazują, że takie objawy depresyjne mogą się utrzymywać nawet do 3 lat po odejściu psa, kota czy innego towarzysza. Druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, że do 7 roku życia jest szczególnie wrażliwy okres i dotyczy bardziej chłopców niż dziewczynki. Tylko przypominam, te badania były robione na gruncie w Stanach Zjednoczonych, więc nie wiem, jak to się aplikuje do Polski, że szczególnie jest ta wrażliwość, czyli chłopcy są bardziej przeżywają, tak byśmy mogli powiedzieć, niż dziewczynki. Dlatego, że ta relacja dziecka z pupilem bardzo często przypomina tak naprawdę relację dziecka z taką osobą, która bezwarunkowo kocha. Nie? To ten pupil dla dzieciaka jest tym obiektem, do którego ono adresuje swoje troski, swój ból, jakiś, tak, czyli można powiedzieć, że to jest taki pocieszacz na trudne chwile. Mm-hmm. I do 7 roku życia, czyli też jak się kształtuje psychika dziecka, to jest niezwykle ważne, żeby też zaobserwować, jaką funkcję pełni to zwierzę w naszej rodzinie. Bo ono może mieć zupełnie inną funkcję dla opiekunów, dla dorosłych, niż dla dziecka.
A czy dla dziecka może być opiekunem? Bo mamy przecież taką przestrzeń, w której na przykład powtarzamy, że to jest nasz pies, który absolutnie nie da skrzywdzić Antosia.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście.
Mhm. Albo widzimy, że zwłaszcza psy, które są dużych gabarytów, tak, mają tendencję do takiej opieki, powiedziałabym, wręcz stadnej.
Tak. I są takie...
zaganiają. Tak. To jest pewnie też instynkt pasterski na przykład tych ras, ale przykrywają łapą, zbliżają się ciało do ciała. Tak. To są takie elementy, powiedziałabym, mocno opiekuńcze, nawet czasami bardziej instynktowne niż ludzkie, bo dotyk ciała... po prostu żywego ciała leżącego blisko, wydaje mi się, że dla dziecka wciąż formującego się i potrzebującego tego rodzaju dotyku i sposobu w ogóle spędzania czasu i bliskości jest chyba niezwykle ważne.
I przede wszystkim daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. To jest taka kotwica, że jest stały obiekt, na który mogę liczyć. Mhm. Tak? Ja oczywiście nie chciałabym, żebyśmy tylko rozmawiali o psach, ale sama mam psa, który jest właśnie takiej rasy, jak pani teraz powiedziała o tym stadnym zaganianiu. I chcę tylko powiedzieć, że jak moja córka była w takim trudnym momencie swojego życia, bo doświadczyłyśmy obie przechodzenia przez taką chorobę i zaburzenia związane z odżywianiem, to bardzo ważnym elementem wspierania jej w tym procesie był kontakt ze zwierzęciem. Wręcz specjaliści, z którymi rozmawialiśmy, sugerowali, że to zwierzę jest bardzo istotnym czynnikiem leczącym, właściwie więź z tym zwierzęciem. Także nasz pies jest tutaj w tym obszarze też bardzo ważną funkcję pełnił. No i teraz, jeżeli to zwierzę pełni taką funkcję, że jest adresatem emocji, wręcz takim obiektem, przy którym dziecko się może nauczyć zarówno pewnych rytuałów, nie, i obowiązków, bo to jest też bardzo ważne, ale też reguluje jakoś, stabilizuje i nagle go zabraknie. I dodatkowo rodzice nie dadzą na to przestrzeni, żeby o tym porozmawiać, czy też żeby jakoś uhonorować te emocje.
Jak rozumiem, rodzice też mogą być osobami, które wręcz to podsycą, chcąc zgasić.
Tak, dokładnie.
Bo jeżeli też będą bagatelizować, albo mówić, jesteś już duży.
Dokładnie, nie płacz. To tylko chomik, czy to tylko pies, czy to tylko kot, kupimy nowego. Więc to takie niedawanie przestrzeni jest bardzo ryzykowne.
A jakie są konsekwencje tego, jeśli prześpimy albo właśnie zamieciemy pod dywan ewidentnie problem dziecka, czy nieradzenie sobie dziecka po stracie istoty nieludzkiej? Jeżeli przejdziemy obok tego obojętnie, a już tak jak pani powiedziała, mamy sytuację na przykład 3 lata w zasadzie cierpienia, tak, noszenia tak. w sobie tego żalu czy takiej emocji. To do czego możemy doprowadzić?
Znaczy, to jest bardzo podobnie jak z nieprzepracowaną żałobą, czy też no, jakby można powiedzieć nie takim niedaniem sobie prawa do przeżywania emocji w żałobie po istocie ludzkiej. Czyli to może prowadzić do jakichś takich patologicznych objawów, które mogą być związane z tym, że no, dziecko się zacznie jakoś inaczej zachowywać. Tak? Czyli jakby nie radząc sobie z tymi emocjami, nie mając przestrzeni na to, żeby je w pełni wyrazić, skontenerować. No, to tutaj nie ma jednej odpowiedzi, co się może wydarzyć, ale na pewno jest tak, że jeżeli nie damy przestrzeni na to, to mogą być jakieś symptomy związane z tym, jak sobie w ogóle dziecko będzie radziło w swoim świecie, tak? Czyli jak będzie potrafiło reagować na różne sytuacje kolejnych strat, bo jednak ta bardzo często strata zwierzęcia dla dziecka również jest pierwszą stratą.
Tak, właśnie.
Czyli może się okazać, że za chwilę doświadczy takie dziecko innej straty, czy w szkole, czy w jakiejkolwiek innej, bo pamiętajmy o tym, że żałoba jest naturalną reakcją organizmu na każdą stratę. To nie musi być strata pod tytułem umiera mi ktoś bliski. To może być jakakolwiek inna strata. I często jest tak, że nieprzeżyta wsteczna strata z intensywną siłą uaktywnia się w momencie kolejnej straty.
Czyli wtedy zaczynamy kumulować, tak. jak w takim woreczku albo Dokładnie. Garbie. Nie wiem, lubię wizualizować czasami i zaczynamy się kurczyć pod ciężarem, jak rozumiem, czegoś, z czym po prostu nigdy sobie nie poradziliśmy.
Dokładnie. Dokładnie tak. Więc że generalnie to, co jest bardzo ważne, że te komplikacje przede wszystkim będą dotyczyły przeżywania emocji, a szczególnie żalu, bo żal jest taką emocją. Stephen Jenkinson, taki bardzo znany specjalista, który się w ogóle zajmuje counselingiem śmierci, powiedział kiedyś takie zdanie, że żal jest kompetencją. My jako społeczeństwo straciliśmy to, bo już nie ma płaczek zatrudnianych na pogrzebach, prawda? Ale ta umiejętność opłakania i przeżywania żałoby jest kompetencją.
Pani Leno, jeszcze tylko poproszę o dopowiedzenie counseling śmierci.
No to taka umiejętność pomagania, nie? Czyli counseling to jest taka psychoterapia, ale nie psychoterapia. Czyli można powiedzieć takie towarzyszenie ludziom, ale takie towarzyszenie wspierające w momencie, kiedy ktoś potrzebuje opłakać śmierć bliskiej osoby. Tego w Polsce nie ma, jest na to przestrzeń, żeby się pojawiło.
No właśnie, bo to jest, mam wrażenie, że te rozmowy, czy ta dzisiejsza rozmowa, to jest też próba takiego apelu, znormalizowania, pokazania, że jest taka przestrzeń. I też bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało to, że to jest uniwersalne doświadczenie, o czym mogę państwu zdradzić, że też rozmawiałyśmy kuluarowo, bo wydaje mi się, że to jest bardzo obrazowe, żebyśmy sobie uzmysłowili, że uniwersalne doświadczenie powoduje, że moglibyśmy się nim zająć i znaleźć dla niego miejsce w przestrzeni,
absolutnie.
Czy zorganizować sobie pewien rodzaj pomocy czy przestrzeni, w której będziemy wszyscy mogli się odnaleźć albo sobie pomóc.
Absolutnie tak. Znaczy ja chcę tylko powiedzieć, że ten Instytut Dobrej Śmierci, który jest zrzeszony przez Anię Franczak, to jest taka pierwsza inicjatywa polska, gdzie w ogóle zaczynamy normalizować pojęcie żałoby po śmierci bliskich i tam się znajduje przestrzeń też, żeby rozmawiać o śmierci po zwierzętach, ale wciąż jest tego mało, tak żebyśmy a propos tego counselingu śmierci pokazali, że jest już jakaś nadzieja, tak? Że to nie jest tak, że już nic tutaj się nie zadziało.
I tak jak obiecałam, taka pomocowa pigułka, apteczka, tak. powiedziałabym dla państwa na koniec, czyli jak pomóc, jak się zachować, kiedy my doświadczamy żałoby po utracie, ale też widzimy kogoś w potrzebie obok nas.
To ja najpierw zacznę skieruję te słowa do osób, które tracą swoje zwierzę, czy właśnie jakąś istotę nieludzką. Bardzo rekomenduję przede wszystkim, żeby nie ignorować tego, co czujemy. I to, co jest istotne, żeby się zastanowić nad tym, z kim ja bym mogła o tym porozmawiać i zobaczyć też, co mi jest pomocne, bo każdy z nas, tak jak wcześniej powiedziałam, ma swój indywidualny tryb przechodzenia przez żałobę. Więc jedną rzeczą jest to, żeby uznać, że skoro ja płaczę trzeci dzień po chomiku, to nic złego się ze mną nie dzieje. To prawdopodobnie znaczy, że bardzo ta relacja była dla mnie ważna. I w żaden sposób, nawet jeśli się pojawi gdzieś jakieś echo poczucia winy czy wstydu, tak, to żeby uznać, że to jakby mam prawo to czuć. Po drugie, znaleźć osobę, z którą mogę porozmawiać o śmierci.
Rozumiem, że bez tego wstydu.
Bez tego wstydu, czyli taką osobę, co do której będziemy mieli pewność, że nas wysłucha bez cenzurowania. Bo to jest to, co wcześniej powiedziałam, to marginalizowanie tej żałoby po nieludzkim sprawia, że my zostajemy pozbawieni wsparcia społecznego. Natomiast głęboko w to wierzę, że jak teraz zaczynamy o tym mówić, to przychodzi państwu co najmniej jedna osoba, do której możecie się zwrócić. I to mówienie o śmierci tego zwierzęcego przyjaciela dotyka czegoś bardzo autentycznego. Bo jeżeli mówimy o miłości bezwarunkowej do zwierzęcia, to dotyka czegoś takiego w nas, co jest bardzo miękkie, delikatne, o czym Brené Brown mówiła, to jest ten taki obszar vulnerability, czyli takiego właśnie odsłonięcia się z naszą prawdą. I jeżeli my sobie na to pozwalamy, to też jest taka możliwość, że im bardziej mówimy o tym, jak się teraz czujemy, tym bardziej uruchamiamy proces leczenia. Bo to, co leczy, to, co pozwala nam przejść przez tą żałobę, to jakby opowiedzenie swojej historii, myśli i uczuć związanych z tym, co się z nas dzieje. To też może być wspominanie czegoś pozytywnego. To jest trzecia rekomendacja, czyli powiedzenie o fajnych momentach, wręcz zrobienie jakiegoś fotoalbumu z jakimiś takimi zdjęciami upamiętniającymi tą naszą dobrą relację. To może być też zrobienie jakiegoś posta na Facebooku, w którym napiszemy o tym, co chcemy, żeby zostało zapamiętane, dzieląc się oczywiście jakąś fotorelacją. Ale też może być tak, że dla niektórych przekazanie datku na cele charytatywne właśnie w imieniu tego zwierzęcia może być takim poczuciem, że ja jakoś, nie wiem, oddaję hołd, tak? Czy tam no właśnie w jakiś sposób uznaję tą śmierć.
Czyli tak naprawdę to jest w momencie, kiedy nie mamy systemowego, w cudzysłowie oczywiście, rozwiązania związanego właśnie z celebracją czy z rytuałem, tak jak pani powiedziała, to trochę to jest taka sugestia szukania swojego rytuału, żeby pożegnać.
Dokładnie tak. Mhm. Natomiast dla osób, które pomagają, to takie ABC pomocowe, bo ono się nie różni niczym od tego, jak wspieramy osobę przy przejściu przez żałobę. Czyli absolutnie niezbędne jest to, co jest bardzo ważne, to jest normalizowanie uczuć. I to jest to przeciwieństwo stygmatyzacji. Żałobie bardzo często towarzyszy sinusoida emocji, a szczególnie jeżeli opiekun, tak jak powiedziałam wcześniej, musiał podjąć trudną decyzję o eutanazji, pojawia się poczucie winy i też pojawia się wstyd, że tak przeżywam, więc normalizacja emocji polega na tym, żeby powiedzieć, masz prawo czuć to, co czujesz. Jakby widzę, że jesteś w tych emocjach. I druga rzecz to też takie pamiętanie, że to minie, że ta siła smutku jest siłą emocji, to znaczy, że to była dla ciebie bardzo ważna relacja. I danie na to przestrzeni, żebyśmy nie musieli mówić, że nasze czerwone oczy w pracy to jest alergia, tylko że po prostu jest nam smutno.
Artykułujemy.
Odszedł tak, dokładnie.
Pies, z którym byłem 10
dokładnie.
Lat, albo przeszliśmy razem bardzo dużo. Czyli tak naprawdę to jest dla mnie przerażające, bo faktycznie jest tak, że my się krygujemy, chcąc powiedzieć o czymś dla nas bardzo ważnym, ale to znaczy też, że my nie funkcjonujemy w bezpiecznych środowiskach.
No dokładnie, bardzo ważne jest to, żeby znaleźć taką osobę, która powie, siła twojego płaczu jest siłą twojej miłości. To, że teraz się wzruszasz, znaczy, że umiesz kochać.
Mhm. W zasadzie mam wrażenie, że to jest piękna puenta w ogóle naszego spotkania, żeby dać sobie prawo i żeby pamiętać o tym, że to jest po prostu prawo do przeżywania. Takie mamy emocje, tylko wypieramy, wrzucamy, nie chcemy.
Tak. Mało tego jeszcze, tylko dodam, że my jesteśmy w takiej kulturze, w której mamy 2 dni na przeżywanie żałoby po osobie ludzkiej. Czyli istnieje bardzo duża presja na to, że my się musimy szybko ogarnąć
pozbierać.
I ktoś mówi, weź się w garść, a ja bym chciała powiedzieć, żeby się wziąć w ramiona i żeby się potrafić odnieść do i znaleźć przestrzeń na to, żeby po pierwsze się zająć sobą, dać sobie prawo do przeżywania tych emocji, bo to oznacza, że jesteśmy ludzcy i że możemy potrzebować opłakać przyjaciela.
Proszę Państwa, pani Lena Czernecka była moją i Państwa gościnią. Ogromnie dziękuję za podjęcie tego tematu. Mam nadzieję, że to jest taka pomocowa pigułeczka rano dla Państwa. Może trochę poprawa nastroju, może świadomość tego, że są jednak osoby, zmienia się przestrzeń. Myślę, że coraz więcej osób będzie rozumieć i przestanie to być takim elementem, który Państwu dołoży jeszcze do tych przecież skrajnych, przeróżnych emocji. Których doświadczamy w trakcie żałoby. Przytulamy w takim razie.
Przytulamy, tak. Porannie. Bardzo porannie.
Pani Lena Czernecka, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Dziękuję ślicznie.
Tu Radio Kraków Kultura.